Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. W programie tym poruszamy szeroko rozumianą problematykę europejską, zjawiska pozytywne, negatywne w socjologii, w historii, w ekonomii. Dzisiaj będziemy zastanawiali się nad miejscem Polski w Europie w kontekście jej historii, a konkretnie nad skandalem, jakim było wymazanie Polski z mapy Europy i, co wydaje się być zaskakujące i potencjalnym, możliwym scenariuszem ponownego wymazywania Polski właśnie jako suwerennego, niepodległego państwa. Moimi gośćmi są w studio pan profesor Stanisław Mikołajczak.
Dzień dobry.
Przewodniczący Obywatelskiego Klubu Obywatelskiego, stowarzyszenia gromadzącego polską elitę intelektualną, komentatora wydarzeń społeczno-politycznych, no znawcy też historii Polski i Europy oraz profesora Wiesława Ratajczaka. Witam przy telefonie.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
Polonisty, ale także znawcy dziejów Europy i komentatora społeczno-politycznego. Taka uwaga drobna, mianowicie, że się bardzo cieszę tutaj z obecności szacownych gości z tego względu, że jakby oni ożywiają taką tradycję, która sięga dwudziestolecia międzywojennego, gdzie profesorowie pisywali, oprócz takich grubych tomów bardzo mądrych, pisywali też równie mądre artykuły do prasy i bardzo czynnie uczestniczyli w życiu społecznym. Także nie zamykali się tylko i wyłącznie jak zwierzę w kości słoniowej w obrębie swoich hermetycznych dziedzin. Bezpośrednim pretekstem do spotkania i rozmowy jest esej Antoniego Libery, pisarza i tłumacza, pod tytułem Widmo rozbiorów trzeciej generacji, w którym ten wybitny pisarz i intelektualista mówi o potencjalnym zagrożeniu nowymi rozbiorami. Esej został opublikowany w dwumiesięczniku Arkana. Jest to środowisko krakowskie, bardzo zasłużone dla utrwalania takiej świadomości narodowej i państwowej. Ale zacznijmy naszą rozmowę od historii, my do tego wrócimy. Wydaje się, że rozbiory Polski stworzyły bardzo nieciekawą sytuację, konfliktogenną. Zrzuca się odpowiedzialność na Polaków za anarchię, zapominając, że takie pogwałcenie praw narodów, jak rozbiory Polski, to stworzenie permanentnego europejskiego kryzysu. Co panowie sądzą o tym? Panie profesorze.
Myślę, że spojrzenie musi być podwójne, bo z jednej strony o rozbiorach Polski zadecydowała agresywna polityka państw zaborczych, ówczesnych państw zaborczych, to znaczy przede wszystkim imperialnej Rosji, także Prus, które zaczęły rosnąć w siłę, i Austrii, ale z drugiej strony także słabości Rzeczypospolitej, i to słabości może nawet nie tyle natury militarnej, co też było oczywiście bardzo ważne, ale natury moralnej. To, co się działo wtedy w elitach społeczeństwa polskiego, a trzeba pamiętać, że tamten czas, XVIII wiek, to właściwie narodem była głównie szlachta. Ona decydowała o tym, co się w państwie działo, i w tej warstwie politycznej, ówczesnej, było bardzo, bardzo dużo serwilizmu, bardzo, bardzo dużo prywaty. I duże znaczenie miały także wtedy rody magnackie, które prowadziły własną politykę, politykę własnego interesu rodowego, i wasalizowały i pauperyzowały szlachtę, którą wykorzystywali politycznie do swoich celów. Myślę, że ta słabość wewnętrzna Polski była też wielką przyczyną. A trzeba pamiętać, że obszarowo był to jeden z największych krajów w Europie, który niedawno był potęgą europejską. I dzięki tym zmianom, bardzo niekorzystnym zmianom mentalnościowym i moralnym, spadł do roli kraju, który musiał walczyć o przetrwanie.
Antoni Mączak, taki znakomity historyk, taką paralelę między XVII wiekiem a tym, co działo się w Polsce zaraz po 1989 roku. Pamiętam taką rozmowę z panią profesor Jadwigą Staniszki, która mówi rzeczywiście, że pewne takie trwałe struktury się reprodukują. Panie profesorze, wracamy jeszcze do kwestii rozbiorów, że zwykło się winić Polaków, ale przecież kryzys stworzyły mocarstwa zachodnie, bo nie można ujarzmić wielkiego narodu w środku Europy. Pan profesor Wiesław Ratajczak, tak, proszę o głos.
Zgadzam się z tym, co powiedział pan profesor Mikołajczak. Nigdy siła nawet najpotężniejszych przeciwników nie byłaby w stanie zmóc Rzeczypospolitej, gdyby nie jej wewnętrzne słabości. Nad tymi jednak bardzo długo się już zastanawiamy, przynajmniej od drugiej połowy XIX wieku, kiedy Krakowska Szkoła Historyczna taką gruntowną analizę tych błędów, wad ustrojowych, takiego konsekwentnego kroczenia ku katastrofie przeprowadziła. Myślę przede wszystkim o książce Michała Bobrzyńskiego i innych historyków z tego kręgu. Także to właściwie możemy zostawić, bo to już przeanalizowaliśmy. Również literatura na to zwracała wielokroć uwagę. Natomiast ta kwestia druga, związana z zrodzeniem się wielkich mocarstw. Myślę tutaj o rozwoju Prus, które no właśnie od schyłku wieku XVIII przez XIX stulecie wyrosną na potęgę europejską aż do chwili zjednoczenia Niemiec w 1871 roku. Od południa oczywiście ciągle przez wiele stuleci potężne i silne państwo habsburskie, uczestniczące również w zaborach, no i rodząca się od czasów Piotra Wielkiego potęga rosyjska. No, jeśli powrócić do tych własnych błędów, to powiedzieć można, że Rzeczpospolita, dysponując jeszcze przewagą terytorialną, wojskową na rozwój tych mocarstw, no, nie potrafiła adekwatnie zareagować. Stąd rzeczywiście w wieku XVIII pewnie było już za późno, by próbować nadal przewagi Rzeczpospolitej zabezpieczać. Być może decydowało o tym takie przekonanie, że właściwie jeśli skupimy się na sprawach własnych, jeśli zabezpieczymy interesy gospodarcze, będziemy strzec naszych wolności politycznych, to to wystarczy, a jednak bardzo potrzebna jest aktywność na polu międzynarodowym i to jest oczywiście taka prawda banalna, a jednocześnie uniwersalna, wtedy w XVIII wieku i dzisiaj niezwykle aktualna.
Być może ten demokratyczny eksperyment w postaci no właśnie Republiki Szlacheckiej, to w sumie około od 10 do 12% ludzi wolnych było w Polsce, co jakby niewyobrażalne było dla Europy Zachodniej, nie? Gdzie no właśnie wszyscy byli poddanymi króla, to był eksperyment może zbyt przedwczesny. Pan profesor Stanisław Mikołajczak, tak, proszę bardzo.
Niewątpliwie tak. Tym bardziej, że to, co było siłą wolności szlacheckiej w wieku XV, XVI, XVII stało się, no, prawie można powiedzieć przekleństwem, bo jak prowadzono liberum veto, które tę wolność miało zabezpieczać, to ono się wynaturzyło i blokowało jakiekolwiek porządne rozwiązania, które co pewien czas czy królowie, czy mądrzejsi przedstawiciele warstwy przywódczej proponowali. No, ale popatrzmy na ten XVIII wiek, który był gospodarczo bardzo już beznadziejny, po pięknym wieku XVI, no, do potopu szwedzkiego Rzeczpospolita świetnie się rozwijała, potem upadła, ale w tym wieku powstało wiele kościołów pięknych, przecież to był barok, potem rokoko, powstało wiele magnackich rezydencji zadziwiających pięknym bogactwem, a równocześnie nie było pieniędzy na struktury państwowe, nie było pieniędzy na wojsko i na to, co łączy państwo i powoduje jego siłę. Więc ta prywata rzeczywiście przeważała nad interesem wspólnym, a próby tych patriotów, którzy próbowali ratować Polskę, niestety były unicestwiane przez działanie zwłaszcza Rosji carskiej.
No i czyli tutaj silna partia zagraniczna.
Tak jest, silna partia zagraniczna i bardzo silne wpływy polityczne, zwłaszcza Rosji, ale także częściowo Prus, którzy po prostu kupowali Polaków, kupowali tych zdrajców, opłacali ich, którzy zrywali sejmy, którzy prowadzili politykę prorosyjską, antypolską. To też trzeba pamiętać, że interes imperium zawsze polega na rozroście terytorialnym, bo to jest interes każdego imperium. No, a Polska była wielkim krajem, bardzo, bardzo bogatym w ziemię. No i warto było to taki kraj zaatakować.
Znaczy miała wszelkie dane po to, żeby być imperium, z tego względu, że była bardzo atrakcyjna dla elit krajów takich jak chociażby Rosja. W pewnym momencie w XVII wieku na Kremlu mówiono po polsku.
Tak.
I była duża sympatia dla właśnie tego systemu politycznego, który dawał wolność, no powiedziałbym, w znacznie większej liczbie ludzi, czyli szlachty. Nie? To jest jakby jasna sprawa.
Tak jest, bo było to przeciwieństwo tego, co się działo w Rosji, gdzie tej wolności osobistej, nawet politycznej, bojarzy nie mieli.
Wracamy już do zaborów. Czasami właśnie pojawiają się takie zarzuty na temat bezsensowności na przykład powstań narodowych. Natomiast ja zadaję pytanie, jak byśmy zareagowali dzisiaj, gdyby na przykład rzeczywiście wywieziono nam elitę na Syberię, tak jak to zrobiono w przededniu wybuchu Konfederacji Barskiej. Bronić się czy nie bronić, bić się czy nie bić. Sprawa chyba jest jednoznaczna. Panie profesorze Wiesław Ratajczak.
Oczywiście każde z tych usiłowań, każdą z insurekcji trzeba byłoby analizować bardzo szczegółowo i pewnie te próby powstańcze, one nie były wolne od tego, o czym przed chwilą pan redaktor i pan profesor mówili, czyli od jakichś ingerencji zewnętrznych, od rachub na obcą pomoc i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście był to odruch kogoś, kto broni się przed absolutnym unicestwieniem. Tak było oczywiście począwszy od Konfederacji Barskiej przez powstanie kościuszkowskie. Zapewne ta tradycja insurekcyjna, ona była jednym z podstawowych budulców, fundamentem trwałości narodów podczas zaborów. Do tego wysiłku można było się odwoływać. Oczywiście cena była ogromna. Ja spoglądam na to trochę inaczej, znaczy nie rozpatruję tego w takiej alternatywie bić się czy nie bić, bić się czy pracować, jak czasami się rzecz przedstawia spoglądając na wiek XIX. Myślę, że nasza wielkopolska perspektywa pokazuje, że właściwie tutaj nie było wyboru. Znaczy były takie okoliczności, w których nie można było nie chwycić za broń, a był też czas wytrwałej, być może nieefektownej, ale w dalekiej perspektywie przynoszącej korzyść pracy organicznej. Bo tu wystarczy przypomnieć takie postaci wielkopolskiego życia narodowego i społecznego, jak generał Dezyderyk Łapowski, jak Karol Marcinkowski.
Ed de Camp Napoleona. No, czyli oficer ordynansowy Napoleona Bonaparte, Kłapowski.
No i oczywiście także powstaniec listopadowy, podobnie tak. Jak dr Karol Marcinkowski.
Znaczy tutaj chciałbym wrócić do pewnego takiego istotnego problemu, mianowicie, że, że Polacy mają takie zaniżone samoocenę i taką skłonność do ciągłego jakby rozdrapywania swojej historii, która niby jest tak nieciekawa, ale jednocześnie zwrócić uwagę na takie zjawisko, że przecież mocarstwa, dokonując zaborów, musiały to uzasadnić. W jaki sposób uzasadniały? Uzasadniały tym, że Polska stoi anarchią, że Polacy nie są zdolni do rządzenia. Jeżeli przez 123 lata propaganda krajów ościennych, czyli mówię tutaj o Rosji czy Prus, taką narrację tworzyła, no to siłą rzeczy stało się to pewnym zwyczajem Polaków. No i kto dzisiaj na przykład mówi o tej nadmiernej skłonności do anarchizacji, wchodzi w tą narrację, no właśnie powtarza to, co narodziło się gdzieś na połowie XVIII wieku, tak? Panie profesorze, pan profesor Mikołajczak.
Dlatego tak bardzo mocno podkreślam walor moralny słabości I Rzeczypospolitej, bo on rzutuje do dzisiaj. Wracając na chwileczkę do powstań, przecież powstania co prawda były przygotowywane, ale wybuchały spontanicznie. Wszystkie te wielkie powstania, czy powstanie listopadowe, czy powstanie styczniowe, to one nie wybuchały przygotowane w pełni, tylko były reakcją na to. To samo dotyczyło powstania warszawskiego. Te nasze powstania były reakcją najbardziej pięknej, patriotycznej części społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, na zagrożenie.
Znaczy, powstanie styczniowe to była kwestia branki.
Branki, tak jest. Ale
to są konkretne rzeczy, tak. Powstanie listopadowe, o ile mnie pamięć nie myli, to jest kwestia mobilizacji polskiego wojska, które ma iść do Belgii i tłumić wolnościową rewolucję w Brukseli.
Tak jest.
To być może właśnie wtedy nie doszło do stworzenia systemu autorytarnego w Brukseli, dlatego dzisiaj Bruksela cieszy się wolnością. Zażartuję troszeczkę, tak?
Tak jest. I w ogóle Belgię, powstanie listopadowe uratowało Belgię, tak, i oni też już nie bardzo pamiętają. Ale myślę, że ten czynnik moralny jest tutaj niezwykle ważny, także dzisiaj. Dlatego tak bardzo pokazuje słabości tego systemu, tego elementu moralnego świata wartości w pierwszej Rzeczypospolitej, bo dzisiaj mamy podobne zjawisko. Przecież to słynne powiedzenie Bartoszewskiego, że o tej brzydkiej panny na wydaniu, to oddaje najlepiej sposób myślenia polskich elit po 89 roku o swoim kraju, o swoim narodzie. A teraz spójrzmy na to, jak to wygląda realnie. Trochę jeździłem po okolicach Poznania w ostatnim czasie. To jest fascynujące oglądanie tego, jak się Poznań zmienił. Przecież całe obrzeża Poznania to jest nowe budownictwo, gdzie w którymkolwiek kierunku się jedzie, widać nowe domy, nowe osiedla, bardzo pięknie zbudowane. I to jest dowód na żywotność polskiego narodu przy bardzo kiepskich jednak mimo wszystko rządach w skali centralnej. Ta indywidualna żywotność Polaków świadczy, że my jesteśmy naprawdę pięknym narodem i pełnym energii. Tylko trzeba umieć tę energię skanalizować i poprowadzić przez mądre rządy.
Tak, a piękną wizytówką mądrości i głębi narodu jest oczywiście muzyka Chopina. Ja go nazwałem największym polskim imperialistą, bo podbił cały świat. Posłuchajmy, fantazja na tematy polskie. Fryderyk Chopin. Nie będę się już rozwodził nad pięknem muzyki, żeby nie zabijać efektu, jaki rzeczywiście przynosi Chopin. Wracamy do rozmowy dotyczącej właśnie tego potencjalnej możliwości rozbioru Polski. Wracamy już do tekstu pana Antoniego Libery, który opublikowany został w Arkanach. Nie szukam tutaj analogii na siłę z przeszłością historyczną, ale w najbardziej dramatycznym momencie epidemii, jesteśmy już w naszych czasach, Polska jako jedyny kraj europejski stanęła wobec kryzysu rządowego na tle prób zablokowania wyborów prezydenckich. No to jest bardzo niepokojące wydarzenie, tak? Wobec tego, że oczywiście historia nie znosi próżni. To są jakby rzeczywiście takie momenty, które muszą nasi przeciwnicy, bo w polityce nie ma żadnej miłości, wykorzystać, czy też wykorzystywać. Pan profesor Mikołajczyk.
No myślę, że ten rodzaj kryzysu, w jakim jesteśmy, spowodowany epidemią, to jest tego rodzaju zagrożenie dla funkcjonowania państwa i bytowania narodu, że takich gestów i takich ruchów politycznych nie wolno było wykonywać. I tutaj trzeba to po prostu spersonalizować. Gowin zachował się strasznie nielojalnie w stosunku nie tylko do prawicy, której częścią jest, ale zachował się bardzo nielojalnie w stosunku do narodu i państwa polskiego. Nie wolno tak stawiać zagrożeniu ciągłości władzy i życia politycznego, narażać na zaburzenia w tak trudnym czasie, kiedy trzeba się skupić na zwalczaniu choroby i na ratowaniu gospodarki. To było bardzo niedobre pociągnięcie. I cokolwiek Gowin mówi na temat, że on to robi dla dobra kraju, jest fałszywe i nieprawdziwe.
Pan profesor Ratajczak Wiesław.
No ja bym może nawiązał do tego, co pan redaktor mówił w pierwszej części na temat naszej niskiej samooceny. Polska była jedynym krajem w Europie, a być może i na świecie, który wobec takiego dylematu stanął, to znaczy bardzo poważnych wyborów głowy państwa, które miały być przeprowadzone w warunkach epidemii. I oczywiście należałoby ten proces przeprowadzić jak najsprawniej. Nie znaliśmy też i do dzisiaj pewnie nie jesteśmy pewni, jak się sytuacja rozwinie, więc stabilność państwa, posiadanie głowy państwa jest czymś absolutnie niezbędnym i na czas epidemii, na czas przezwyciężania kryzysu gospodarczego. Ja bym jednak podkreślił to, że mimo wszystko, mimo tego zamieszania i tego niebezpieczeństwa, o którym mówił profesor Mikołajczak, to udało się w Polsce wypracować rozwiązanie, które mam nadzieję niebawem przyniesie stabilizację polityczną, czyli demokratyczny wybór prezydenta, który będzie mógł lojalnie współpracując z parlamentem i rządem przeprowadzić Rzeczpospolitą przez ten trudny czas. Oczywiście to był czas próby i ważne, żeby analizować poszczególne postawy, tak jak robił pan profesor Mikołajczak, a jednocześnie też myślę, że warto to podkreślać, że nawet wobec prób jakiegoś rozchwiania, zakłócenia procesów demokratycznych, no udało się, miejmy nadzieję, że końcówka kampanii wyborczej będzie przebiegać spokojnie i godnie, udało się ten kryzys przezwyciężyć i uda się wybrać prezydenta Rzeczypospolitej.
Wracamy do eseju Antoniego Libera. Co panowie sądzą o tych niebezpieczeństwach, na które wskazuje warszawski pisarz i tłumacz, pan profesor Mikołajczak?
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że ten esej ma jakby trzy części. Pierwszy to jest opis zachowań Niemiec i Rosji, przeciw Rosji i Niemiec. Bardzo trafne analizy zachowań samego Putina. To jest rzeczywiście bardzo ładna analiza, poszczególne drogi, jak on kroczył do tego, żeby w słabości Rosji jednak wykorzystywać te imperialne zapędy rosyjskie, także w kontekście Niemiec. Pokazuje w drugiej części także słabości, które są naszymi słabościami wewnętrznymi, o których między innymi na jednym przykładzie mówiliśmy przed chwilą. I trzeci to jest element kasandryczny, bym powiedział, taki ostrzegawczo kasandryczny, pokazujący, do czego mogą doprowadzić, jeżeli te dwa sposoby działania, ten zewnętrzny i wewnętrzny, się zejdą i dojdą do pewnej kulminacji. Zagrożenie rozbiorem Polski na Polskę wschodnią i zachodnią. Jest to taki podział geograficzno-ideowo-kulturowo-cywilizacyjny, w świecie wartości także. Wydaje mi się, że jest to dość mało prawdopodobne, ale taki głos pokazujący, jakie mogą być konsekwencje nieodpowiednich zachowań naszych wewnętrznych, jest bardzo, bardzo potrzebny, otrzeźwiający, aczkolwiek w mojej ocenie mało realny, bo on zakłada istnienie jakby dwóch państw polskich. To miałaby być inna sytuacja według Libery, inna niż przy rozbiorach, bo to miałyby być dwa państwa polskie, tylko całkowicie podporządkowane, satelickie, jedno przy...
No tak, ale powiedziałbym, no właśnie, Libera mówi coś takiego, że byłoby to robione przede wszystkim jako z myślą o Polakach.
Żeby tak. Rosja też zawsze mówiła, że ona działa tylko dla dobra Polaków. Oni nie podbijali nas.
Dla dobra Polaków i dla dobra świata, to jest stała tendencja w myśleniu o polityce, w postępowaniu jakby tutaj rosyjskich, a wcześniej sowieckich.
Jeszcze jedno trzeba podkreślić, że oba te kraje, to Niemcy zwłaszcza od zjednoczenia w 1871 roku i Rosja od momentu Piotra I, mają ciągłą, stałą, długofalową politykę. Rosja przekształciła się w Rosję sowiecką, teraz znowu w Federację Rosyjską, ale sposób myślenia imperialnego został taki sam. Niemcy też potrafią prowadzić politykę niezależnie od zmieniających się rządów, długofalową i nastawioną,
Znaczy Libera tutaj pisze coś takiego, że Putin chce zostawić jakieś trwałe osiągnięcie. Dla niego trwałym osiągnięciem to jest jakby renowatio imperii, czyli odbudowa Imperium Sowieckiego, i mówi o spełnieniu takiego odwiecznego marzenia Piotra I, żeby Rosja graniczyła w końcu z Niemcami. Tak? Pan profesor Latajczak, Wiesław.
Przypomniał, że ta koncepcja, o której pisze pan Antoni Libera w ostatnim numerze Arkanów, ona się pojawiła już wcześniej w polskim obiegu publicystycznym. Oczywiście zgłaszana trybem felietonu, czy też takiej, powiedzieć można, intelektualnej prowokacji, ale o tym pisał na łamach Gazety Wyborczej profesor Markowski. Później tę koncepcję pochwycił także redaktor Jacek Żakowski, więc właściwie mówimy o dwóch ważnych uczestnikach publicznej debaty. Podział na PO-landię i PiS-landię to jest pomysł, powiedzieć można, nie nowy, a jak sądzę, bardzo groźny. Też myślę, że każdy miesiąc dopisuje jakieś komentarze do tego pomysłu. Mam nadzieję, że nierealnego, tu podzielam ten pogląd profesora Mikołajczaka, ale przyznaję, że mnie zdumiewa pewna zgodność głównych kontrkandydatów prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach, gdy chodzi na przykład o centralny port komunikacyjny, czyli o powiedzieć można, taki realny fakt na mapie Polski, który ma potwierdzić jedność Polski, ma wreszcie uporządkować linie komunikacyjne, stworzyć z Polski państwo doskonale skomunikowane. Oczywiście port lotniczy jest tutaj ważnym elementem, ale tylko jednym z wielu elementów. Istotniejsze z mojego punktu widzenia jest to, że zorganizowana w ten sposób zostanie, scentralizowana zostanie sieć dróg samochodowych i kolejowych. Rzecz niebywale ambitna, a jednocześnie pokazująca, że obozowi, który teraz Polską rządzi, zależy na tym, by Polska była krajem właśnie zintegrowanym, takim ciążącym ku swojemu centrum, w tym przypadku także centrum geograficznemu, jakim jest ten teren między Łodzią i Warszawą. Myśl o wytworzeniu w tym punkcie wielkiej metropolii, ku której ciążą wszystkie regiony Polski, no jest projektem na pewno bardzo ambitnym, może niektórym zdawać się fantastycznym, ale na pewno w kontekście tego, o czym rozmawiamy, przeciwdziałającym takim tendencjom separatystycznym, a w każdym razie osłabiającym jedność.
Tutaj też problem Mierzei Wiślanej też. No, wydaje się być absurdalne, że można być przeciwnikiem tej budowy, na przykład z pozycji ekologicznych. No, wiemy, co się za tym kryje w momencie, kiedy czasami ekologowie wchodzą do akcji. Pan profesor Stanisław Mikołajczak.
No myślę, że Mierzei Wiślana to jest także problem politycznej suwerenności Polski w relacjach z Rosją. No bo blokowanie nam dostępu do naszych wód terytorialnych i do rozwoju północno-wschodniej części Polski, a także nawiązywaniu kontaktów ekonomicznych z Białorusią czy nawet z Ukrainą, bo takie mogą być konsekwencje ekonomiczne wykonania tego przekopu, jest niezwykle ważne. A obie te inwestycje, także myślę ważny tunel w Świnoujściu, one mają pokazać w wymiarze ekonomicznym wielkość polskiego narodu, który może stawiać przed sobą nawet w trudnych czasach wielkie wyzwania, pokazywać siłę, która w Polakach drzemie, że te nasze możliwości ograniczone możemy wykorzystać, bo jesteśmy bardzo prężnym, potężnym narodem.
To jest jakby bez wątpienia dlatego, ale jednocześnie też musimy się bronić przez bardzo agresywną polityką historyczną rosyjską i niemiecką.
Problem.
Poważny problem właśnie, ta polityka historyczna wróciła, ale proszę zauważyć, że po 60 latach udało się Niemcom zdjąć część odium za wojnę, podzielić się odpowiedzialnością za Holokaust.
Z Polską,
właśnie tak.
Która poniosła takie straty jak Żydzi przecież.
Tak, a Rosjanom udaje się Polakom przylepiać gębę rusofobów i antysemitów i faszystów. Co też jest jakby stałym przedmiotem, które rozważa prasa rosyjska.
To jest element deprecjonowania wartości narodu polskiego i niestety część polskich elit się z tym godzi i nawet to wspiera, i to wspiera zewnętrznie w Brukseli czy w ogóle w Unii Europejskiej, co jest absolutnym skandalem. A myślę, że to sposób myślenia o swoim narodzie, o wielkości swojego narodu, to nic nie ma wspólnego z nacjonalizmem. To chodzi o to, żeby spojrzeć na potencjał, który drzemie w naszym narodzie, on jest potężny. No, to, co zrobiło nasze pokolenie, jedno pokolenie, to jest po prostu fascynujące. Jak się patrzy na Polskę, która jest dzisiaj i Polskę, którą pamiętamy z PRL-u, to są po prostu niewiarygodne, że jedno pokolenie
tak, używając argumentu racjonalnego, pandemia pokazała, że państwo narodowe jest najbardziej skutecznym instrumentem radzenia sobie z wielkimi problemami, które spadają na nas.
Tak?
Nie jakaś tam potężna, biurokratyczna struktura, a właśnie państwo narodowe. Pan profesor Wiesław Ratajczak. Polityka historyczna. Jak się bronić przed tą napastliwą, bardzo ostrą polityką historyczną prowadzoną przez Niemcy i Rosję?
No, o tym już od dawna mówimy i pewnie wszyscy doskonale to wiedzą. I ta obrona musi być oczywiście przeprowadzana na dwóch frontach, na tym froncie wewnętrznym. To jest oczywiście dobra edukacja. Przypominamy sobie doskonale, choć na pewno z wielką przykrością, to, co działo się z nauką historii w szkołach. Być może te zabiegi, w cudzysłów ujmując, reformatorskie, które zmierzały do niemal wyrugowania nauki historii ze szkół, one powinny być teraz przypomniane w kontekście tematu naszej rozmowy. Ale to jest oczywiście ten rynek wewnętrzny, że tak powiem, rynek idei i tutaj edukacja, kultura, ale z drugiej strony oczywiście trzeba odzyskać inicjatywę na polu międzynarodowym. To odzyskanie inicjatywy, pewnie jego pierwszym etapem jest, i mam nadzieję, że to jest przeprowadzane sprawnie, walka z kłamstwami, o których panowie przed chwilą mówiliście. Często polska dyplomacja reaguje, mam nadzieję, że to jest coraz skuteczniejsze, na przekłamania, czasami wynikające ze złej woli, być może najczęściej z niej wynikające, czasami po prostu z niewiedzy, z jakiegoś mechanicznego powtarzania stereotypów. Ale to jest konieczne, właśnie ta dyplomacja historyczna, że tak rzecz ujmę. No a z drugiej strony oczywiście publikowanie popularnych książek, syntez dziejów Polski, nagradzanie, wspieranie tych historyków z różnych stron świata, którzy się polską przeszłością zajmują w sposób odpowiedzialny i powiedzieć można sprzyjający takim staraniom państwa polskiego. To z czasem, i miejmy nadzieję, że to wreszcie będzie realizowane, także osiąganie takich sukcesów na polu kultury masowej, to zawsze było siłą Polski. Właśnie przekaz kulturalny, o którym wspomniał pan redaktor, zapowiadając utwór muzyczny. I myślę, że nadal możemy tutaj osiągać spore przewagi, chociażby produkując znakomite filmy historyczne. No właśnie epos historyczny, który dzisiaj przyjmuje formę wielkich produkcji filmowych, cieszących się przecież popularnością. To nie jest tak, że my jesteśmy zafiksowani na punkcie historii. Świat takie filmy ogląda i niezwykle ceni.
Tak, znaczy tutaj przywołam film o Stoutenbergu, hollywoodzka produkcja z gwiazdami, no, która spowodowała, że nagle możemy odnieść wrażenie, że właściwie cały Wehrmacht był przeciwny Hitlerowi. To tak na marginesie.
Tak. Ale jeszcze w tym kontekście wewnętrznym chciałbym, koniecznie trzeba przywołać olbrzymią pracę historyczną, którą wykonuje IPN, a zwłaszcza pan profesor Szwagrzy, który przypomniał nam żołnierzy wyklętych, niezłomnych, i wiedza o nich, która zaczęła docierać, zwłaszcza do młodego pokolenia, w dużej mierze zmieniła sposób myślenia młodego pokolenia o polskiej historii. To jest niezwykle ważna praca, którą i trend ideowy, który uruchomił pan profesor Szwagrzyk, tego musimy mu to pamiętać.
Tak. Mianujemy Chopina marszałkiem walki o prawdę historyczną, o politykę historyczną. Tak. Zbliżamy się do końca audycji. Niestety rozmowa jest bardzo interesująca. Dziękuję panom za rozmowę. Moim gościem w studio był pan profesor Stanisław Mikołajczak, a przy telefonie pan profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję bardzo państwu.
Kierunek Europa.